Dolne Szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie kolejna kwiatowa opowieść, bo w ostatnim odcinku też mieliśmy kwiatowe tło, ale teraz to będą prawdziwe, ładne kwiatki.
No właśnie, ładne kwiatki, tak nazwałam ten odcinek. I zaraz zobaczymy, o co chodzi, bo nazwisko Ruisz już powinniśmy kojarzyć z 7 odcinka, kiedy mówiliśmy o Frederiku Ruiszu.
A no, dzisiaj... Ciekawa postać ta.
Tak, polecamy zajrzeć. A dzisiaj o jego córce. No ale czy można o niej powiedzieć, że to tylko córka sławnego ojca? Mhm. Nic z tych rzeczy. Więc oczywiście ojcu nie ustępowała, a na świat przyszła 3 czerwca 1664 roku w Hadze w rodzinie Frederika, jak już powiedzieliśmy, i Marii Ruisz. Dlaczego o tym mówimy? Bo miała start jak marzenie tak naprawdę.
Ojciec, no tatuś już był znany i no, szanowany.
Szanowany i ustawiony w świecie naukowym. W świecie sztuki może nie, ale w świecie naukowym na pewno. Ojciec był botanikiem, anatomem, naukowcem, a matka to córka bardzo wziętego holenderskiego architekta Pietera Posta, no, który zresztą, jak i ojciec Rachel, lubił sobie co nieco pomalować.
Czyli też go nie tylko malował ściany budynków w domyśle, ale też lubił sobie pomalować. No tutaj chyba geny.
No geny, tak.
Brały w tym udział.
Zresztą brat dziadka Franz Post to z kolei czołowy malarz krajobrazowy, więc tutaj nauka, sztuka nam się przeplatają i dobrze.
Mm-hmm. No i potem rodzina trafia do Amsterdamu, więc też dobrze, no bo mają masę tych inspiracji naokoło siebie.
Dokładnie. I ona wtedy miała 3 lata. Frederik objął posadę prelektora. Osiedlili się nad tak zwanym kanałem kwiatowym i było to miejsce bardzo popularne wśród artystów, co pewnie miało znaczenie dla kariery i dla rozwoju Rachel. A w wieku 15 lat rozpoczęła naukę malarstwa u Willema van Aelsta, który pokazał jej tajniki martwych natur kwiatowych. No i tak naprawdę przy tym właściwie już została, z tego jest najbardziej znana. Można powiedzieć, że już na takim wczesnym etapie była na tyle dobra, że 3 lata później jej imię w świecie artystycznym już coś znaczyło.
No to szybka kariera. Ale było też mnóstwo kontaktów i z artystami, i naukowcami, siłą rzeczy, chociażby przez karierę ojca.
Nie dziwi nas, że swojego życiowego partnera też wybrała z jednej z tych grup
społecznych.
No dobrze,
trafiło na artystę czy naukowca?
Trafiło na artystę, tak. Więc w 1694 roku wyszła za mąż za malarza. Według niektórych miernego portrecistę, ale miał głowę na karku.
No bo dobrze się ustawił.
Tak, że skoro żona dobrze maluje, to że on po prostu odejdzie na dalszy plan z tymi swoimi obrazami i pozwoli jej się rozwijać. Więc trafiła na Jurena Pola i on bardzo wspierał żonę w karierze malarki.
A w przerwach od tego wspierania też zajmował się czymś innym, bo para doczekała się 10 dzieci, więc w zasadzie gdyby to były czasy późniejsze, to mielibyśmy prawie drużynę piłkarską.
Oczywiście, że tak. Zaznaczmy tutaj, że ostatniego syna Rachel urodziła w wieku 47 lat. I teraz taki jesteśmy winni Państwu, taki wtrend z historii sztuki, bo w XVII wieku zaczęła krystalizować się akademicka hierarchia tematów, tak? Było coś takiego, czyli tematy klasyfikowane jako ważne i mniej ważne. No i jak pewnie łatwo nam odgadnąć, te martwe natury postrzegano jako takie proste naśladowanie rzeczywistości, więc one wylądowały w ogonie na szarym końcu.
Tak,
były najmniej ważne i najmniej wartościowe.
No ale to nie zmienia w niczym faktu, że Rachel świetnie zarabiała.
No właśnie, Rachel była na tyle szanowana i jej sztuka tak popularna i tak dobrze odbierana w tym, musimy to powiedzieć, do cna męskim fachu, że za swoje martwe natury ona inkasowała od 600 do 1000 guldenów. Dla skali powiedzmy, że dobrzy portreciści wtedy za swoje prace mogli żądać 10 razy mniej.
No chyba tutaj koneksje rodzinne też brały w tym udział, nie? Jednak to pewnie mogło mieć wpływ na to, że
możliwe.
Córka znanego tatusia, no nie wypada zapłacić mniej, raczej więcej.
Całkiem możliwe, chociaż w następnych latach wartość jej prac osiągnęła nawet 1500 guldenów, a malarze, panowie z kategorii tych wybitnych, no dostawali po prostu 3 razy mniej. To też, no nie wiem, czy taka przebitka byłaby możliwa tylko ze względu na
to, że
to córka słownego ojca.
Jednak zdolniacha.
Jednak zdolna. Zaraz zobaczymy, czy też szelma.
Trochę tak. No sprawdzamy, dobrze, to
no
sprawdzamy.
No właśnie, więc lecimy dalej i tak jak kariera Ruysch nie zwalniała, bo w 1708 roku ona przyjęła propozycję objęcia posady nadwornej malarki elektora Palatynu Reńskiego, czyli księcia Jana Wilhelma Wittelsbacha. Mhm. A że była na tyle drogocennym to
pracowała
nabytkiem...
Pracowała zdalnie.
Pracowała zdalnie, home office... W umowie miała natomiast...
Zgodził się na to książę.
Tak, bo była takim cennym nabytkiem, tak. Mm. Ale w umowie miała, że raz do roku, zgodnie z kontraktem, miała pojawić się z chociaż jednym obrazem w Düsseldorfie. No i rzeczywiście tę umowę spełniała. Mąż ją oczywiście w tym wspierał.
No w ogóle kobieta miała dużo szczęścia, bo nie dość, że pieniądze przychodziły z każdej niemal strony, to jeszcze nagroda się zdarzyła i to główna.
No tak, bo w 1723 roku kupiła los na loterii, no i tak jak powiedziałeś, wygrała główną nagrodę. 75 tysięcy guldenów, to jest taka kasa, że profesor uniwersytetu musiałby na to pracować 90 lat.
Ależ ten mierny portrecista, czyli jej mąż, dobrze w życiu obstawił.
Oj tak.
Też wygrał główną nagrodę na loterii.
Co jest jeszcze zdumiewające w tej biografii Rachel, to to, że ona była aktywną zawodową malarką niemal do końca swojego życia, bo ostatni znany jej obraz pochodzi z 1747 roku, więc malując go miała 84 lata.
A zmarła 3 lata później.
A zmarła 3 lata później, 12 października 1750 roku.
No dobrze, to wróćmy do tych roślin i kwiatków. Jakie rośliny ona przedstawiała na swoich obrazach?
Trzeba powiedzieć tyle, że miała ułatwiony dostęp do roślin rzadkich i egzotycznych. No i oczywiście tutaj masz rację, ojciec jej pomagał, bo w 1685 roku został mianowany nadzorcą Amsterdam Botanical Garden i w tym czasie ten ogród przeżywał swój rozkwit dzięki oczywiście wzmożonemu finansowaniu od miasta. Więc Fryderyk miał duży wkład w, jakby w przekształcenie tego ogrodu z takiego czysto leczniczego kierunków w takie centrum badań botanicznych z prawdziwego zdarzenia. No i w 1690 roku, gdy Fryderyk przygotowywał we współpracy z Janem Komelinem katalog rzadkich roślin w ogrodzie, Rachel zaczęła takie wprowadzać do swoich obrazów, czyli przypadków nie ma zupełnie.
Nie ma. No to może teraz czas na jakiś konkretny przykład malarski. O jakim obrazie opowiemy, Marto?
No i właśnie jesteśmy około roku 1690 i z tego okresu pochodzi znajdujący się w prywatnej kolekcji Richarda Greena obraz o długim...
I niemożliwym do zapamiętania tytule.
Dokładnie. Więc uwaga, uwaga, oto martwa natura z diabelską trąbką, kaktusem, gałęzią figowca, wiciokrzewem i innymi kwiatami w niebieskim wazonie. Amen.
No to w zasadzie już wszystko jest powiedziane w tytule, tak? Jak państwo sobie teraz w internet piszą te nazwy, to można sobie tak mniej więcej wyobrazić, jak ten obraz wygląda. Czy nie można?
Mniej więcej można, ale właśnie, jeżeli spojrzy na to naukowiec, to się złapie za głowę, no bo w realnym świecie roślin nie ma prawa wystąpić taki zestaw razem i jednocześnie i to dokładnie w takich stadiach rozwoju, rozkwitu. No dobrze, no więc na co patrzymy? Centralny punkt, zgodnie z tym okropnie
mamy
długim tytułem.
Niebieski wazon.
To tak, niebieski wazon, w którym Rachel nam upakowała oprócz znanych kwiatów też te egzotyczne, no bo znała je z ogrodu ojca. Więc zgodnie z tym tytułem mamy w niebieskim przezroczystym, pękatym naczyniu diabelską trąbkę, czyli to ten duży biały kwiat rodem z Indii, kangurzą łapę.
Dobrze, że tego nie dała do tytułu.
No właśnie, oficjalnie to się nazywa anigozantos, czyli taki czerwony, drobny, podłużny, wpadający w uskok parapetu kwiat prosto z Australii, ale ja tam nie widzę kangurzej łapy, naprawdę.
Trzeba wyobraźnię.
Tak, trzeba użyć troszeczkę wyobraźni.
Musi działać. Mamy kaktusa.
Tak, również egzotycznego dla ówczesnych Europejczyków. No i oczywiście nie mogło tu zabraknąć złocistego.
No, wiadomo, tulipan.
Jesteśmy w Holandii, tak, no narodowość zobowiązuje, który to tutaj na tym obrazie skutecznie odciąga wzrok od tej białej, diabelskiej trąbki.
A dlaczego ten wazon nie stoi w centralnym punkcie parapetu, tylko jest przesunięty?
Charakterystyczne dla tego obrazu jest ten uskok parapetu i przesunięty wazon w naszą lewą stronę, a dzięki temu przesunięciu mamy wrażenie, że on znajduje się bliżej nas, jest tak optycznie wypchnięty. I to nie jest taki typowy obraz dla Racheli, tak? Ona jest znana raczej z bujnych bukietów, takich buchających obfitymi pąkami, rozrastających się w górę i na boki, a to jest taki jeden z mniejszych przypadków w jej repertuarze i trochę też bardziej spokojnych, zwłaszcza pod kątem kompozycji, bo brak tutaj różnego rodzaju żyjątek, na przykład ślimaków, chrząszczy, jakiś pszczół, a Ruisz lubiła nas zaskakiwać takim wzajemnym oddziaływaniem fauny i flory i takim...
Nie tylko fauna, ale i...
cichym życiem.
Flora, ale i fauna.
Tak, tak, dokładnie, takim cichym życiem w tych bukietach.
A jakie mamy, Marto, główne cechy jej stylu? No już wiemy, co malowała, to teraz powiedzmy, jak.
Na pewno to są drobiazgowe detale botaniczne, takie bogate kontrasty kolorystyczne, fakturowe i świetlne, a wracając do kompozycji, to optycznie rzeczywiście zdominowała ją diabelska trąbka w tym przypadku, ale też tak nie do końca przypadkowo, bo ona niesie ze sobą bardzo mocne przesłanie, bo już wtedy roślina ta była znana ze swoich toksycznych właściwości, a wyróżnienie jej w takim naprawdę niewielkim jak na Rachel zbiorze, choćby przez sam kolor biały i światło, wzmaga nasze zaintrygowanie, nasze, jeżeli jesteśmy wtajemniczeni, a jeżeli nie, to już właśnie teraz wzmaga, bo jesteśmy wtajemniczeni. I możemy to wtedy odczytać jako unaocznienie niebezpieczeństwa, jakąś tajemnicę, a więc kolejny w holenderskim repertuarze zawoalowany symbol vanitas.
Czyli ulotności życia.
Tak, mówiliśmy kiedyś już o tych martwych naturach holenderskich, tak jak powiedziałeś, ulotność życia albo jakieś pokusy na przykład.
Co jeszcze można przypisać tym roślinom? Jeśli widzimy kaktusa, czego on jest symbolem?
Taki kaktus jest symbolem wytrwałości i siły w obliczu przeciwności losu. No, czyli teraz wszyscy masowo kupujemy kaktusa.
No tak, on nawet bez wody przetrwa, da sobie radę.
Mamy też wiciokrzew zgodnie z tytułem i jego kojarzono z miłością, z oddaniem. Więc gałązka figowa w całym tym bukiecie może być odczytana po prostu jako symbol płodności, ale możemy iść też krok dalej i widzieć w niej po prostu symbol grzechu pierworodnego.
No i wśród tych wielu sukcesów życiowych Racheli jest także ten, że jako pierwsza namalowała kaktusa.
Tak,
oczywiście w Europie.
Jako pierwsza wśród wszystkich malarzy, nie tylko kobiet.
Niesamowite.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.